Witam wszystkich jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie w AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych, w naukach społecznych, jak i również w naukach pokrewnych. Do udziału w dzisiejszym odcinku zaprosiłem gościa. Moim gościem był Leszek Dynkiewicz. Jest organizatorem szkoleń i konferencji medycznych, prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania projektami poprawy jakości leczenia, jest również prezesem firmy NextMedica. A jeżeli chodzi o samo zaproszenie, to po raz pierwszy spotkałem się z referatem wygłoszonym przez Leszka w ramach ostatniej, czwartej konferencji naukowej Komunikacja w medycynie. I po wysłuchaniu tego wystąpienia, tak pomyślałem, że na pewno warto byłoby się do niego odezwać i nagrać jakiś odcinek wspólnie. Również z tego powodu, że mój dzisiejszy gość jest również bardzo zainteresowany wykorzystaniem uczenia maszynowego w naukach medycznych. Trochę od innej strony niż ja to robię, natomiast jego pomysły na to, jak można wykorzystać modele uczenia maszynowego do rozwiązywania określonych problemów, na przykład w zarządzaniu jakością służby zdrowia, są moim zdaniem bardzo interesujące i na pewno zasługują na to, żeby uzyskać trochę większy rozgłos. Także już bez większego przedłużania zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
W dzisiejszych czasach technologie informacyjne jako takie, a już teraz sztuczna inteligencja, AI czy uczenie maszynowe jest niezbędne we wszystkich dziedzinach, również w ochronie zdrowia. Wykorzystywane może być chociażby do analiz diagnostyki obrazowej, która może być bardziej skuteczna czy szybsza, czy po prostu obarczona mniejszym błędem w efekcie na koniec. Ale również AI można z powodzeniem wykorzystywać do procesów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów.
Czasami można się spotkać z takim głosem, że to jest niezwykle potrzebne, wdrożenie technologii informacyjnych, ale właśnie czy nasza służba zdrowia jest gotowa na to pod kątem jej infrastruktury informatycznej do wdrożenia tych rozwiązań, które się jej proponuje?
Na tym etapie, na jakim jesteśmy w tej chwili, to trzeba powiedzieć, że jeszcze nie jest gotowa. Natomiast od lat Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia idzie w tym kierunku i bardzo stara się chociażby utworzyć elektroniczny rekord pacjenta, gdzie wszyscy profesjonaliści będą mieli dostęp do całej dokumentacji medycznej każdego jednego pacjenta, co oczywiście usprawni bardzo, bardzo przepływ informacji i poprawi bezpieczeństwo pacjenta. To jeszcze nie działa, ale dużo działań i zabiegów idzie w tym kierunku. Narodowy Fundusz Zdrowia w ostatnich latach, chyba w zeszłym czy dwa lata temu, po raz pierwszy udostępnił publicznie z możliwością dostania się do danych poprzez interfejs API pewien określony zbiór danych, który takich medycznych, ogólnowskaźnikowych powiedzmy, do których tak naprawdę każdy może mieć dostęp i na bazie tego próbować tworzyć też różnego rodzaju usługi czy zestawienia, tabele. Pacjenci też mają udostępnione dane do porównań. To jeszcze nie działa i nie wygląda, jest dość trudne. Wydaje mi się, że jest na tym etapie za trudne dla pacjentów, żeby oni z tego mogli w sposób efektywny korzystać. Ale pierwsze kroki w tym kierunku są robione.
A tak, na co dzień to pracujesz w firmie NextMedica. Czym się dokładnie zajmujecie?
NextMedica to firma, w której naszym celem jest edukacja. Edukacja personelu medycznego przede wszystkim. I robienie to w sposób, my to mówimy po prostu, robienie to w sposób skuteczny. To znaczy, żeby nie było tak, że szkolenie jest dla samego szkolenia. Lekarze czy pielęgniarki przychodzą na szkolenie, wychodzą i co dalej. Tylko żeby naprawdę dzięki naszym projektom edukacyjnym, nawet nie tyle szkoleniom, co całym projektom edukacyjnym, próbować osiągnąć poprawę w temacie, w którym dane projekty czy dane szkolenia, w temacie, których dane szkolenia dotyczą. I to jest nasza specyfika. Chcemy po prostu być skuteczni w tym, co robimy. To, co my chcemy robić, to chcemy po prostu wykorzystywać, znaczy zacząć skutecznie realizować poprawę jakości i bezpieczeństwa leczenia, wdrażając na pewnym etapie, jeśli okaże się, że będzie taka możliwość, to wdrażając na pewnym etapie różne rzeczy związane z uczeniem maszynowym. Innym aspektem wykorzystania uczenia maszynowego czy wykorzystania sztucznej inteligencji dla poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia jest właśnie wykorzystanie jej w procesie poprawy. W Polsce teraz jest tak, że poza jakimiś, trzeba powiedzieć, nielicznymi przypadkami, na poziomie szpitali, w szczególności na poziomie konkretnych oddziałów szpitalnych, proces poprawy jakości leczenia realizowany jest naprawdę w bardzo niewielkim stopniu. Spowodowane to jest wieloma czynnikami. Oczywiście czynnik finansowy odgrywa dużą rolę, ale również, a moim zdaniem przede wszystkim, cały nasz system ochrony zdrowia nie jest skoncentrowany na, nie ma takiej kultury, powiedzmy, nazwijmy to kultury poprawy jakości. Bazuje bardziej na realizacji konkretnych procedur. Te procedury są rozliczane, na podstawie tych procedur szpitale otrzymują wynagrodzenie. Natomiast jakość w tym procesie oczywiście jest bardzo ważna i na to zwraca się uwagę. Natomiast ona nie ma konkretnych efektów, chociażby finansowych, dla szpitali w tej chwili. W związku z tym ona jest realizowana w praktyce na tyle, na ile do realizacji poprawy jakości zmuszają standardy akredytacyjne. Standardy akredytacyjne ministra zdrowia definiują jakość jako niezbędną do realizowania. Wskazują na przykład konkretne wskaźniki jakości, które powinny być sporządzane i analizowane minimum raz na pół roku, a takie wskaźniki jak na przykład wskaźnik rehospitalizacji, czy śmiertelności, czy tam kilka innych wskaźników, a na przykład badanie opinii pacjentów, ich satysfakcji, czy ich doświadczeń z procesu leczenia raz na rok. W praktyce oznacza to, że no nie da się na wskaźnikach, które są robione, aktualizowane co pół roku, a w przypadku opinii pacjentów raz do roku, nie da się tak naprawdę prowadzić procesu poprawy, bo to jest sytuacja, która się bardzo dynamicznie zmienia. Zmieni się personel na oddziale, natychmiast zmienią się wszystkie wskaźniki. Jeśli one będą robione w przypadku opinii pacjentów raz na rok, to następny wskaźnik będzie zrobiony za rok. I czyli już mierzymy coś, co tak naprawdę gdzieś się odbyło i jak zaczniemy robić działania zmierzające do poprawy, to ich efekty też poznamy za rok. Oczywiście szpitale mogą to robić częściej i są szpitale, które to robią, nie jest ich dużo, ale są, ale standardy akredytacyjne nie wskazują, że tak, a nie inaczej powinno być to robione. Szpitale chcą mieć standardy w tej chwili, bo mają większy kontrakt z NFZ-u, ale w praktyce jest tak, że realizują te standardy tak, żeby ów standard akredytacyjny ministra zdrowia otrzymać. Wskaźniki tak naprawdę sporządza się, wskaźniki jakości i bezpieczeństwa leczenia sporządza się dla trzech celów. Jeden to byłby cel taki, nazwijmy go statystyczny, czyli te dane, które zostały zebrane, analizuje się w formie na przykład wskaźniku rehospitalizacji, który trafia do NFZ-u, jest publikowany. I okej, okay, w ujęciu danych statystycznych w skali makro, województw, czy nawet poszczególnych szpitali, danych takich statystycznych raz do roku taki wskaźnik byłby wystarczający. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o sporządzaniu wskaźników dla procesu poprawy, to taki wskaźnik musi być sporządzany z częstotliwością miesięczną, bo w każdym innym przypadku nie da się prowadzić procesu poprawy. To jest zastosowanie w kierunku poprawy jakości, to byłby drugi cel robienia wskaźników jakości, a trzeci to jest udostępnić pacjentom. Pacjent powinien być w centrum uwagi, pacjent powinien być w centrum uwagi systemu, w centrum uwagi personelu na każdym pojedynczym oddziale szpitalnym czy w gabinecie lekarskim. Czyli powinno się udostępnić wskaźniki pacjentom do ich wiadomości. To NFZ w tej chwili próbuje robić, natomiast tam też są dość duże opóźnienia i tak naprawdę to są tylko wybrane wskaźniki, nie ma jeszcze chociażby wskaźnika doświadczeń pacjentów, który w różnych krajach już tak naprawdę też funkcjonuje. I teraz jak mamy te trzy cele, dla statystyki starczy nam robić wskaźniki raz na rok, dla udostępnienia pacjentom różnych wskaźników, no za rok, takie roczne to może za rzadko, może półroczne czy kwartalne byłyby wystarczające, natomiast dla poprawy jakości muszą być miesięczne. I oczywiście nie ma najmniejszego sensu robienia trzech osobnych systemów, trzech jakby metod czy trzech procedur zbierania danych dla tych trzech różnych celi. Natomiast no trzeba robić w ujęciu miesięcznym, bo w drugą stronę skumulować do ujęcia rocznego nie ma problemu, a z rocznego do miesięcznego oczywiście się nie da. Dlatego też stworzenie systemu zbierania danych niezbędnych dla tworzenia jakiegoś systemu analizy wskaźnikowej jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz doświadczeń pacjentów w procesie leczenia ma wielki sens i wbrew wszelakim pozorom nie jest trudne. A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy czasy sztucznej inteligencji, mamy czasy big data, mamy już naprawdę rozległe systemy, które pozwalają te dane analizować łącznie z poszukiwaniem różnych trendów czy przyczyn występowania takich czy innych zjawisk, to tworząc, w Polsce takiego systemu nie ma w tej chwili, to tworząc w tym momencie system, oczywiście należy bazować na doświadczeniach innych krajów w tym zakresie, nie otwierać po raz drugi już otwartych drzwi, natomiast te systemy działają tam gdzieś od iluś lat. Nie wszystkie one korzystają z dobrodziejstw aktualnych możliwości systemów informatycznych i tworząc go od zera powinno się to zrobić. I to wbrew wszelakim pozorom nie jest wcale takie trudne. Powinno być według mnie robione krocząco. Wystarczyłoby, żeby nawet codziennie, ja uważam, że codziennie, systemy informatyczne szpitali powinny gdzieś do baz, na przykład NFZ-u, a może Ministerstwa Zdrowia albo kogoś innego, no ale na dzień dzisiejszy to NFZ w Polsce tym się zajmuje i to ma sens, przekazywać na przykład o pierwszej w nocy konkretne dane, ilu pacjentów opuściło szpital, ile pacjentów zostało przyjętych, na jakie kody chorobowe w klasyfikacji chorób, chociażby owej ICD-10 i z jakimi rozpoznaniami, z jakimi wynikami zostali wypisani ze szpitala. Taki update zrobiony raz na noc doprowadza do takiej sytuacji, że na koniec miesiąca gdzieś w centralnej bazie danych istnieje wielki zbiór wszystkich podstawowych informacji, w stosunku do których na bieżąco jesteśmy w stanie zrobić chociażby wskaźniki rehospitalizacji, wskaźniki śmiertelności czy wskaźniki przedłużonych pobytów. Jeśli już kiedyś nie było takich systemów, tak, nie było takich możliwości, teraz to nie jest problem, żeby gdzieś do centralnej bazy poprzez jakieś oczywiście zabezpieczone łącza takie informacje zostały przekazane. No i to jest pole do popisu dla nowoczesnych technik informacyjnych, dla uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji, żeby na bazie tego zbudować odpowiednie systemy, dzięki którym wszystkie te trzy cele, jakie są stawiane dla wskaźników, były realizowane i cel statystyczny, i cel udostępnienia danych pacjentom, i również podstawa do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości. Nasze działania w szpitalach, tak jak już mówiłem, koncentrują się na poprawie jakości i robimy to w kilku tematach. Jakiś czas temu próbowaliśmy w temacie ogólnych wskaźników jakości, na przykład w temacie wskaźnika rehospitalizacji. W praktyce okazało się, że w kilku szpitalach, gdzie te projekty prowadziliśmy, w praktyce okazało się niemożliwe w sposób prawidłowy ten wskaźnik prowadzić. Wynikało to z wielu różnych czynników, o niektórych już wcześniej mówiłem, o braku personelu, o aspekcie finansowym, o pewnych niedociągnięciach systemów informatycznych, które w szpitalach pracują, które są używane w szpitalach, i jakby możliwości takiego dość płynnego i swobodnego pobierania danych w kierunku poprawy jakości. To jest jakby jeden powód. Drugi powód był taki, że w Polsce nie ma prawidłowo jednoznacznie zdefiniowanych owych wskaźników. Na przykład wskaźnik rehospitalizacji, jego definicja polska w zasadzie sprowadza się do tego, że jest określony jako pobyty w przeciągu 30 dni na ten sam kod choroby, z jakim pacjent był wypisany. Nieplanowane pobyty, bo jak są planowane, to oczywiście wtedy to już nie jest rehospitalizacja. Ale jak się zaczyna liczyć taki wskaźnik, to jest tak duża liczba różnych pytań i wątpliwości, że tak do końca nie wiadomo. I każdy szpital tak naprawdę ten wskaźnik liczy po swojemu. I te wszystkie rzeczy, jak się na siebie nałoży, i to, że tak naprawdę szpital ma obowiązek ten wskaźnik sobie policzyć i go analizować raz na pół roku, a nie co miesiąc i patrzeć, jak się zmienia chociażby mediana z każdego miesiąca, żeby podejmować działania zmierzające do poprawy, powoduje to, że w tych szpitalach my prowadziliśmy te projekty, te wskaźniki w jaki sposób definiowaliśmy przy pomocy ekspertów z danych dziedzin, natomiast opóźnienia przy zbieraniu danych, czy później chęć jak gdyby do dalszej analizy w takim ujęciu miesięcznym, to było na tyle daleko, że na stałe takich systemów w żadnym szpitalu i na żadnym oddziale szpitalnym nie udało nam się wdrożyć. Zabrakło tutaj całego otoczenia systemu, który by tak naprawdę wspierał poprawę jakości, a nie prowadzenie leczenia w oparciu o rozliczanie procedur, tak? Bo tak naprawdę w tej chwili wszyscy się koncentrują w szpitalu do tego, żeby spełnić wymagania jakościowe, te co narzucają standardy akredytacyjne, a pozostałe działania zmierzają do tego, żeby skutecznie rozliczyć procedury, które zostały przeprowadzone, żeby po prostu jak najwięcej środków finansowych do szpitala trafiło. W związku z tym takie, nazwijmy to, twarde wskaźniki medyczne, no w Polsce w tej chwili trzeba powiedzieć, że są realizowane w bardzo małym zakresie, a jak są, to są raczej na potrzeby standardów, no i to za dobrze, powiedzmy, nie wygląda. No, na przykład wskaźnik rehospitalizacji w szpitalu, w którym prowadziliśmy projekt, był na poziomie 2 czy 3%, a wszyscy zgodnie twierdzili, że z rehospitalizacjami, z tymi powrotami pacjentów, to nie mają duży problem. No to jak mają 2% powrotów, a mają duży problem, no to tu już jest sprzeczność, tak? Bo 2% to jest rekord światowy, generalnie rzecz biorąc. W związku z tym, gdzie jest problem? No i jak się zaczęło tak porządnie liczyć ten wskaźnik, to się okazywało w efekcie, że te powroty tam są na poziomie 15, czy 18, czy 20%. Jak już zastosowaliśmy jakby jakąś metodologię, która ma sens tak naprawdę, czy wzór tego wskaźnika, który ma sens. I wtedy tak faktycznie niektórzy ordynatorzy powiedzieli, nie no, jak teraz to jakby się zastanawiasz, to rzeczywiście to już jest z czym walczyć, bo z owymi 2% no to rekord świata. Notabene w Stanach Zjednoczonych wskaźnik rehospitalizacji na poziomie 20%, oni liczą w odwrotną stronę, ale u nas było powiedziane 20% powrotów, to jest taki docelowy ok wskaźnik. Tylko że tam się bardzo dużo jakby okraja całą grupę pacjentów, których się do tego liczy i liczy się wszystkie powroty, nie tylko powroty z tym samym rozpoznaniem, tylko wszystkie, no bo oczywiście na całym świecie, nie tylko w Polsce, bardzo łatwo jest kodem choroby przy przyjęciu pacjenta posterować na tyle, żeby on był inny niż był wypisany, a tak naprawdę pacjent wraca z tym samym problemem, tylko on został do jednego kodu obok zaklasyfikowany i w ten sposób rehospitalizacja znikła z systemu. Więc już od dawna na świecie się liczy rehospitalizację na wszystkich powrotach w przeciągu 30 dni, nie na powrocie na ten sam kod, bo to po prostu nie ma sensu. I tak to wyglądało, jeśli chodzi o te twarde wskaźniki. Na razie troszeczkę temat odpuściliśmy, bo trudno było po prostu z tą ofertą w szpitalach zaistnieć. Natomiast od 3-4 lat prowadzimy projekt, jednym z naszych projektów, bo tych projektów jest więcej, ale jednym z naszych projektów jest projekt związany z budowaniem relacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentami, z komunikacją medyczną, czy po prostu z całą metodą rozmów, jak rozmawiać z pacjentem, żeby pacjenci mieli zaufanie i tak dalej. I ten projekt cieszy się dość dużym powodzeniem i pomimo tego, że standardy akredytacyjne tak nie do końca wymagają, generalnie standardy wymagają szkolenia personelu w zakresie komunikacji medycznej. Natomiast no to jest dość prosta rzecz, może przyjść na co jakiś czas psycholog, przeszkolić, porozmawiać na ten temat z personelem medycznym i wymóg standardu będzie zrealizowany. Nasz projekt wygląda zupełnie inaczej. W naszym projekcie my pojawiamy się w szpitalu na okres około 4 miesięcy i przez owe 4 miesiące my przede wszystkim monitorujemy doświadczenia pacjentów. To znaczy wspólnie z personelem medycznym szpitala i administracyjnym prowadzimy różnymi metodami, prowadzimy wywiady z pacjentami, którzy opuszczają szpital lub już ten szpital opuścili i po kilku dniach ktoś w jakiś sposób się z nimi kontaktuje lub pacjenci wchodzą do systemu i odpowiadają na kilka pytań. Robimy to w przeciągu całego 4-miesięcznego okresu i analizę prowadzimy w przypadku projektu Dobre Relacje z Pacjentem, analizę prowadzimy w ujęciu tygodniowym. Znaczy w każdym tygodniu mierzymy poziom relacji personelu medycznego z pacjentami. I jak sobie taką krzywą rysujemy na wykresach, to z owych wyników jeszcze wyznaczamy medianę, Po kilku tygodniach rozpoczynamy działania zmierzające do poprawy, nasze szkolenia, szkolenie e-learningowe dla całego personelu, warsztaty dla personelu medycznego, szkolenie dla kadry zarządzającej. Wprowadzamy też komunikację w kierunku pacjentów i znaczy działania komunikacyjne takie plakatowe skierowane do pacjentów i na bieżąco przedstawiamy rezultaty naszych działań, znaczy mierzenie doświadczeń pacjentów w formie wykresów dla personelu medycznego. I cały czas, co tydzień zmienia się wartość tego naszego wskaźnika i zmienia się mediana. Przez cały czas owych 4 miesięcy prowadzą działania zmierzające do poprawy, jednocześnie mierzymy ich rezultat. Nie jest może jakaś wielka liczba szpitali, która w tego typu projekt chce się zaangażować, ale są. I tu trzeba powiedzieć, że ten projekt dość dobrze jest odbierany i większość szpitali jest bardzo, bardzo zadowolona. Pomimo tego, że za ten projekt trzeba zapłacić, w większości przypadków tu nie ma jakiegoś sponsora, chociaż czasami jest, a już na pewno w każdym przypadku w ten projekt trzeba się wielokrotnie bardziej zaangażować niż w projekt taki, niż szkolenia typu, że takie pojedyncze szkolenia, że ktoś przyjdzie, zostanie zorganizowane szkolenie i dalej nie wiadomo, czy te szkolenie przyniosło jakiś efekt, czy nie.
Wracając do tej liczby szpitali, przeglądając stronę internetową, trochę byłem zaskoczony, bo znalazłem szpital rejonowy, który jest w moim mieście rodzinnym, w Kędzierzynie Koźlu. Widziałem, że właśnie zdobył certyfikat, że tam ten. To chciałbym się dopytać, to czego można by w takim razie oczekiwać od wizyty w szpitalu, w którym było wcześniej szkolenie z Państwa strony?
Można oczekiwać 3 rzeczy. 3 filarów owej relacji, budowania relacji z pacjentami czy komunikacji. Pierwszy filar to okazanie zainteresowania, czyli poprowadzenie w ten sposób rozmowy z pacjentem, żeby pacjent zdobył zaufanie, tak? Pokazanie zainteresowania dla pacjenta jako indywidualnej osoby, jego problemów zdrowotnych czy innych poznanie poprzez okazanie zainteresowania. Zadawanie otwartych pytań, nie tylko takich stricte czysto medycznych. Drugi filar to dobra, zrozumiała przez pacjenta komunikacja, czyli w zależności od pacjenta, który się pojawił, mówienie w taki sposób, żeby pacjent po prostu rozumiał, co się do niego mówi, bo to nie zawsze tak jest. Tak? Czasami nawet ze względu na brak czasu personel używa jakichś takich profesjonalnych skrótów, które dla większości pacjentów są po prostu niezrozumiałe. To dotyczy wszystkich zawodów medycznych, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek i wszystkich pozostałych. A trzeci filar to jest filar, który my nazywamy angażowaniem pacjenta w proces podejmowania decyzji. Chodzi o to, żeby pacjent miał poczucie, że podejmując decyzję o tym, czy się leczy, czy jeśli są jakieś opcje terapeutyczne, to w jaki sposób się leczy, żeby to on podejmował tę decyzję, żeby on był partnerem w momencie podejmowania tych decyzji. To musi być poprzedzone pełną informacją o wszystkich, jeśli są dostępne, to o wszystkich możliwościach terapeutycznych, czy wszystkich opcjach terapeutycznych, z wytłumaczeniem wszystkich korzyści i zagrożeń, upewnieniem się, że pacjent rozumie owe korzyści i owe zagrożenia i dopiero w tym momencie zadanie pytania pacjentowi o podjęcie decyzji, czy podejmuje decyzję, bo to nie zawsze jest decyzja tylko co do wyboru ścieżki. Może też być decyzja, czy się leczy, czy się nie leczy. Tak? Taka normalna, zwykła, nawet niekoniecznie w tych takich bardzo trudnych sytuacjach, w których dobrze może pacjent przyjść z grypą do lekarza. Tak? I są, wiadomo, albo będzie się leczył, czyli będzie leżał w łóżku, brał różne środki, jeszcze nie antybiotyki i tak dalej, które pozwolą mu się wyleczyć. Albo nie będzie tego robił, no i w następstwie tego wyląduje z powrotem za kilka dni już pewnie się bez antybiotyków nie obejdzie. Więc wszystkie konsekwencje, wszystkie wytłumaczenie zawsze. I mam nadzieję, że w szpitalu w Kędzierzynie Koźlu już tak jest. Szpital ma certyfikat, rzeczywiście dostał tam, cały projekt był realizowany.
A jak to jest? Czy to jest tak, że dostajecie jako firma taki sygnał od dyrektora szpitala, że słuchajcie, przyjedźcie do nas, bo u nas się źle dzieje i potrzebujemy wsparcia. Tutaj jest raczej tak, że szpitale dostają od Was oferty i się po prostu zastanawiają, że tak, no w sumie może rzeczywiście byśmy jakąś tą komunikację polepszyli.
No tak dobrze to nie ma, żeby u nas kolejka była chętnych do naszych projektów. One jednak wymagają i dużego zaangażowania. To raczej od nas. Mamy osoby, które zajmują się kontaktami z kadrą zarządzającą szpitalami i to my się zwracamy z propozycją takiego czy innego działania. Celownie używam słowa szkolenia, bo tam nie są tylko szkolenia, to jest więcej działań. Pokazując przede wszystkim korzyści, jakie z tego wynikają. No i jeśli w danym szpitalu kadra zarządzająca na poziomie szpitala zauważy wartość wynikającą z tego szkolenia czy z tych propozycji, no to wtedy jest szansa, że stanie się naszym klientem. To raczej jest w tą stronę. Z projektem Dobre relacje z pacjentem wiąże się jedna rzecz. Mianowicie poza jednym szpitalem, tak naprawdę w momencie, kiedy my zakończyliśmy projekt, to ten monitoring przestawał się dziać. Tak, my się pojawialiśmy w szpitalu na 4 miesiące, mierzyliśmy, naprawdę w większości, zdecydowanej większości szpitali było i duże zainteresowanie i te działania były podejmowane do poprawy. Natomiast w momencie, kiedy projekt się kończył, my w cudzysłowie wychodziliśmy ze szpitala, tylko w jednym przypadku ten projekt był kontynuowany, ten monitoring był kontynuowany w skali miesięcznej, tak? Czyli raz na miesiąc były prowadzone wywiady z pacjentami i dalej te wskaźniki, takie jak my tam zdefiniowaliśmy, były prowadzone. W każdym innym przypadku ten projekt się kończył. Monitoring dalej już nie był kontynuowany. I to nas bardzo bolało, że to tak się dzieje. Nie udawało się nam doprowadzić do tego, żeby to po prostu w szpitalach było kontynuowane. Powodów jest dużo, bardzo dużo. Przede wszystkim są to sprawy personalne, finansowe. No po prostu tak, a nie inaczej się dzieje. I na bazie tego od niedawna zrobiliśmy nową ofertę, którą szykowaliśmy dość długo, testowaliśmy w jakichś takich mikroskalach, najpierw wewnętrznie, później tam w różnych szpitalach i stworzyliśmy ofertę, która pozwala na wprowadzenie w szpitalu dla poszczególnych oddziałów stałego monitorowania doświadczeń pacjentów. U nas się to nazywa Patient Experience Design, które realizujemy w ten sposób, że pacjent przy wypisie ze szpitala otrzymuje kopertę od personelu szpitalnego. Kopertę, w której poza zaproszeniem do badania online jest jeszcze jednorazowy kod dostępu do takiej ankiety, którą pacjent jest proszony o wypełnienie. Dzięki temu, jak jest ta koperta skutecznie rozdawana wszystkim pacjentom i jeszcze z prośbą, żeby pacjent chciał i zechciał wypełnić tą ankietę, to w zależności od oddziałów szpitalnych czy w zależności od szpitali udaje się osiągnąć całkiem przyzwoitą zwrotność z ankiet. Pierwszym szpitalem, który na stałe wdrożył tą ofertę, Szpital Praski w Warszawie i to już jest realizowane 5 miesięcy, ze styczniem to już będzie 5 miesięcy i widzimy bardzo, bardzo dobry odzew od strony szpitala. Widzimy rosnącą ilość wypełnianych ankiet. My w skali miesiąca przygotowujemy odpowiednie raporty, które pokazują, w jakich aspektach jest dobrze, powiedzmy, w jakich aspektach powinno się podjąć działania zmierzające do poprawy. A ponadto pacjenci piszą komentarze otwarte, piszą, co wpływa na ich ocenę. I to jest nasze w zasadzie pierwsze pytanie, które zadajemy, to jest pytanie o poziom polecenia, tak? Czy pacjent polecił oddział, na którym był leczony, swoim najbliższym i znajomym, i następnie jest pytanie otwarte, z jakiego powodu jest taka nie inna sytuacja. I zdecydowana większość pacjentów odpowiada w sposób otwarty na to pytanie i analiza tych odpowiedzi jest niesamowitym materiałem do tego, żeby sobie zdać sprawę, co o nas tak naprawdę, co o danym oddziale, o personelu danego szpitala tak naprawdę myślą pacjenci. I to jest kolejne miejsce dla sztucznej inteligencji. Bo analiza taka indywidualna wszystkich komentarzy jest niezwykle trudna w sensie czasowym. Przeczytanie wszystkich odpowiedzi pacjentów i jeszcze wyciągnięcie, zagregowanie wniosków w sposób prawdziwy i taki sensowny dla tych odpowiedzi, no zabiera po prostu bardzo, bardzo dużo czasu. Natomiast bez wątpienia można nauczyć system, żeby on tą analizę robił samodzielnie. Są zresztą na świecie takie systemy i wykorzystywane również w monitorowaniu doświadczeń pacjentów. No my mamy jakąś ambicję i mamy nadzieję, że w jakimś czasie własny taki system stworzymy i do naszego Patient Experience Design te komentarze pacjentów, analizę będzie prowadzić właśnie AI.
Tak się zastanawiam o tej analizie tekstów, znaczy komentarzy pacjentów, które można od pacjentów po wizycie uzyskać. No tutaj można to robić naprawdę na co najmniej kilka sposobów. Na grupowanie tych komentarzy pod względem jakiegoś atrybutu, szeregowanie ich pod względem tego, jak one są bardzo pozytywne albo jak są bardzo negatywne, co mogłoby na przykład pozwolić na to, żeby szybciej odpowiadać na te rzeczy, które są najbardziej uciążliwe dla pacjentów i to właśnie tym komentarzom poświęcić najwięcej uwagi już później ze strony ludzi, którzy później będą oglądali efekty pracy takiej sieci neuronowej, czy to będzie jakiś inny model do uczenia maszynowego, co by mogło rzeczywiście tą pracę jakoś przyspieszyć i też ciekawe wnioski wyciągnąć również z tych materiałów, które tam się znajdują. A czy to jest w obecnej chwili tak, że Państwo przeglądają te komentarze, nie wiem, wybiórczo, jakoś selektywnie, czy jest jakaś osoba od tego, która się zajmuje tym praktycznie na pełen etat? Jak to wygląda w tej chwili?
W pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo opcje są dwie. Albo trzeba wszystko przeczytać, i przede wszystkim, bo takie jest założenie, że usunąć wpisy, które są z założenia hejtem. Bo to też nie chodzi o to, żebyśmy pokazywali personelowi medycznym. Hejtu na temat personelu i na temat ochrony zdrowia jest wystarczająco duża ilość. Dla uzyskania poprawy musimy w ten proces zaangażować z jednej strony pacjentów, z drugiej strony personel. Personel, żeby się zaangażował, musi przede wszystkim zaufać też temu systemowi, tak? Zaufać, że te komentarze, które tam są, to są komentarze naprawdę ich pacjentów, a nie po prostu dowolnych osób, które się tam znalazły. I z założenia usuwać wpisy, które są ewidentnym hejtem, które się nie odnoszą do jakiejś konkretnej sytuacji, tylko po prostu jednym wielkim narzekaniem na wszystko, co złe w medycynie. To po prostu nie ma sensu. I żeby to było możliwe, no niestety każdy wpis musi być w jakiś sposób przeczytany. Jeszcze do tego ze zrozumieniem musi być przeczytany, inaczej się nie da. Więc w tej chwili, na dzień dzisiejszy, wszystkie wpisy są czytane przez nas, przez nasz personel. Hejtu nie było jeszcze, znaczy do tej pory na stałe mamy szpital praski, w tej chwili są dwa nowe szpitale, które weszły do systemu, więc na razie tego nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo i sobie spokojnie radzimy w sposób, powiedzmy, indywidualnie traktując te szpitale, tak bym to określił. Chyba nie było jeszcze żadnego wpisu, takiego, którego uznaliśmy, że to jest hejt, żebyśmy go usuwali. Natomiast założenie też jest takie, że komentarze, które na pewnym etapie będą upubliczniane, z założenia wykreślamy, kropkujemy, krótko mówiąc, imiona i nazwiska personelu. Bo chodzi o to, żeby nawet w tych sytuacjach, w tych komentarzach złych, ale również w tych dobrych, żeby to nie szło w kierunku takiego czy innego napiętnowania czy wyróżniania w sposób jakiś taki publiczny konkretnych osób. Chodzi o wyciąganie pewnych wniosków z masy komentarzy, wyciągnięcie pewnych wniosków, jakie działania powinny być podjęte, żeby zmierzać do poprawy. I tylko takie są upubliczniane, takie komentarze. Jeszcze w tej chwili komentarze nie są upubliczniane, ale z założenia tylko takie komentarze mają być upubliczniane. Oczywiście można poprosić pacjentów, żeby też w jakiś sposób tagowali, tak, te swoje komentarze, czyli co ci się podobało. No dobra była i tu jest ileś tagów, które oni zaznaczają. Komunikacja była dobra, jedzenie było złe, coś tam. Takie atrybuty, nadawanie tym komentarzom pewnych atrybutów. No ale tak to jest z pytaniami już takimi, czy z tagowaniem, czy takimi pytaniami zamkniętymi, że tu już też sugerujemy pewną odpowiedź, tak? Sam fakt atrybutu, który się gdzieś pojawia, sugeruje odpowiedź. Natomiast każdy człowiek, każdy pacjent jest indywidualny i dla każdego co innego jest ważne, a co innego jest mniej ważne. Dlatego też tylko taka analiza, pełna i głęboka analiza otwartych komentarzy, które nie są poprzedzone tagowaniem czy przydzielaniem jakichś atrybutów, tylko taka jest tak naprawdę w pełni wartościowa. Bo każda inna już będzie obarczona pewną sugestią samej ankiety jako takiej. Tak? No bo tak po prostu będzie. Dlatego też no, są systemy, które tak naprawdę zadają pacjentom tylko jedno pytanie. Pytanie o stopień polecenia, tak? Czyli czy poleciłbyś swój oddział w skali od 0 do 10, 0 zdecydowanie nie, 10 zdecydowanie tak. I prośba o ten komentarz. I koniec. na tym się ankieta kończy. I moim zdaniem tak naprawdę to ma sens. I w pełni te doświadczenia są mierzone no, poprzez ten wskaźnik, czy poleciłby, tam się z tego robi wskaźnik rekomendacji i analizę komentarzy. I tak naprawdę najbardziej wartościowe są owe komentarze. To jest prawdziwa opinia pacjentów, to co oni tam napisali. A druga rzecz, na bazie komentarzy, szczególnie dobrych, ale również tych złych, można budować angażowanie personelu do poprawy, bo wskaźniki i różne procentowe dane, personel do tego, powiedzmy sobie szczerze, jak wszędzie podchodzi albo z przymrużeniem oka, albo nie chce mu się nawet przeanalizować tych zmian mediany, które my tam pokazujemy. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich. Część będzie tam sobie to analizowała i się zastanawiała i nawet podejmowała dyskusję, że to ma sens lub nie ma sensu, a część po prostu na to nie spojrzy. Natomiast zdecydowana większość personelu przeczyta te komentarze, bo to jest po prostu taka ludzka natura. Jesteśmy ciekawi, co o naszym oddziale czy o naszej opiece pacjent powiedział. Jak wiemy, że to jest nasz pacjent, mamy zaufanie do tego systemu, że ten komentarz jest naprawdę przez pacjenta lub jego opiekuna, który u nas był leczony, to po prostu te komentarze czytamy. I dzięki temu mamy ten personel, który do tej poprawy możemy się zaangażować. W naszej ankiecie jest więcej pytań, dlatego że nasze standardy akredytacyjne dla szpitali definiują, jakie obszary opieki nad pacjentem powinny być analizowane w ramach badania satysfakcji pacjentów. Więc w momencie, kiedy prowadzimy tą ankietę, dla nas ten wskaźnik rekomendacji pacjentów plus komentarze są najważniejsze. Natomiast jeśli już pacjent odpowiada na pytania, no to chodzi też o to, żeby spełnić wymóg standardu akredytacyjnego w tym momencie. W związku z tym w naszej ankiecie jeszcze są dodatkowe pytania, które w prostej linii wynikają ze standardów akredytacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, to bazujemy głównie na pytaniach dotyczących wskaźnika rekomendacji i tych pytaniach, które są w ramach dobrych relacji o okazanie zainteresowania, dobrą komunikację i angażowanie pacjentów w proces decyzji.
Ja się jeszcze zastanawiam nad tym motywowaniem pacjentów do wypełniania ankiet. Mam takie wrażenie, że tak ogólnie lubimy chyba oceniać naszych lekarzy i jak im poszło, czy im poszło źle, czy im poszło dobrze. No i tak wydaje mi się, że to robimy z takich dwóch głównych motywów. No jeżeli jesteśmy komuś bardzo za coś wdzięczni, no to wystawiamy te 5 gwiazdek na znanym lekarzu. Jeżeli ktoś nam czymś podpadnie, no to robimy to samo. Znowu jesteśmy zmotywowani i wystawiamy 1 gwiazdkę. Zastanawiam się, jakie macie sposoby na to, żeby zmotywować tych pacjentów, tylko że tym razem nie do oceny konkretnej osoby, która mogła im albo właśnie pomóc, albo zaszkodzić, tylko właśnie do oceny całego oddziału.
W przypadku leczenia szpitalnego nie zdajemy pytania dotyczącego lekarza prowadzącego. Przy niektórych, w zależności od typu oddziału i powodu pobytu, na niektórych oddziałach nie ma lekarzy prowadzących. Tylko o opiekę na całym oddziale, tak? Nie ma, jak pacjent pisze o jakimś konkretnej sytuacji, czy czasami też używa nazwiska lekarza, no to jest po prostu z jego własnej inicjatywy. Natomiast generalnie to jest tak, że ludziom się nie chce wypełniać takich ankiet online. I przekonanie pacjentów, w ogóle odpowiadanie na ankiety, czy wypełnianie tych ankiet w szpitalach, takich leżących papierowych, no to naprawdę nieduża ilość pacjentów to robi. Dlatego też kluczowe są w tym wszystkim dwa elementy. Jeden element to jest taki, żeby naprawdę wszyscy pacjenci byli zaproszeni, czyli żeby każdy pacjent w naszym przypadku zapraszamy poprzez tą kopertę, więc naprawdę, żeby każdy pacjent tą kopertę otrzymał. Jak to tak do tej pory nie było, że pacjent losuje tą kopertę, żeby był przekonany o tym, że ten numer, który wylosował, jest przypadkowy, bo tym numerem dostaje się do ankiety i dzięki temu pacjent jest przeświadczony, że jest anonimowy w tym momencie. U nas pacjent nie podaje żadnych danych osobowych, wchodzi do systemu, wypełnia ankietę, ale do systemu może wejść tylko i wyłącznie wtedy, jak ma ten numer. Pacjenci generalnie takich kopert specjalnie nie otrzymują, nie losują, więc zdecydowana większość tam zagląda, tak? No bo to jest jednak nietypowa sytuacja, że poza dokumentacją jeszcze dostał jakąś kopertę. No możemy przyjąć, że zdecydowana większość do tej koperty zagląda. Tam jest list od dyrekcji podpisany przez ordynatora, dyrekcję szpitala z prośbą o wypełnienie tej ankiety. I teraz na pewno jest takie zjawisko, jak powiedziałeś, że ci, co są bardzo zadowoleni i ci, co są bardzo niezadowoleni, jakaś część z nich rzeczywiście wejdzie. Najgorzej jest pewnie z tym środkiem takich osób, które było okej. Tak, no to było okej, no to nie mam czasu, to tej ankiety i tak nie wypełnię, no nie mam tak do końca nic do powiedzenia. Może było dobrze, może trochę źle, nie wiadomo. I pewnie ta grupa najrzadziej ankietę wypełnia. Trochę nam jeszcze brakuje danych, za mało jest szpitali, żeby jakieś generalne wnioski wyciągać, ale mamy wrażenie, że to tak może być. Co jest tak naprawdę jeszcze bardzo ważnego w całym tym naszym projekcie i w całym tym systemie? Po pierwsze, musi minąć ileś czasu, żeby pacjenci, jak również personel, zaufał systemowi. Pacjent, który wypełni ankietę, dobrze by było, żeby był też przeświadczony o tym, że te odpowiedzi czy te komentarze swoje, które w ankiecie wyraził, żeby czemuś służyły. W związku z tym, w ramach naszego systemu, my we wnioskach, w raportach, które kierujemy do szpitali, w całej metodologii prowadzenia poprawy jakości, bardzo zachęcamy szpital, oddział, żeby analizując, szukając tych rzeczy, które wymagają poprawy i podejmując działania zmierzające do poprawy, żeby poinformował o tym pacjentów. Poinformował w ramach plakatów wywieszanych na oddziale, na stronie internetowej, bo jeśli to będzie robił i pacjent, który przyjdzie na oddział, zobaczy, że wisi taki plakat, z którego wynikało, że pacjenci zwróciliście nam uwagę, że na przykład słabo wygląda komunikacja pomiędzy personelem medycznym w szpitalu. Takie komentarze się pojawiały, więc wiemy, że to miało miejsce. Jeśli personel podejmie działania zmierzające do poprawy, zmieni procedurę komunikacji, czy zwróci na tą baczną uwagę i poinformuje o tym pacjentów, to ci pacjenci, którzy będąc na oddziale przeczytają o tym informację, też chętniej będą wypełniać, bo będą po prostu wiedzieli, że wypełniają to w jakimś celu, takim celu, który jest dla nich ważny, czyli poprawie jakości i bezpieczeństwa leczenia, a nie robią to, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo po co, tak? Jeśli nie upubliczniamy wyników, chociażby tego wskaźnika rekomendacji pacjentów, nie upubliczniamy komentarzy, którzy pacjenci nam napisali, i nie informujemy o podjętych działaniach zmierzających do poprawy, to rzeczywiście ta zwrotność i chęć wypełnienia ankiety może nie być bardzo duża. Natomiast jeśli robimy wszystko to, co mówimy, a przede wszystkim informujemy o podjętych działaniach zmierzających do poprawy, to po pewnym czasie, to nie będzie w pierwszym, drugim, trzecim, tylko może po roku czy po dwóch, a w skali jakiejś takiej bardziej regionalnej czy nawet krajowej, to podejrzewam, że potrzeba około 3 do 5 lat, żeby ten system się ugruntował i żeby pacjent wiedział, że wychodząc ze szpitala będzie poproszony o wypełnienie ankiety czy skomentowanie swojego pobytu i że to ma sens. To wymaga czasu tak naprawdę. Początek na pewno tu nie będzie zwrotności jakiejś bardzo, bardzo dużej, ale z czasem będzie. Widzimy też to po Szpitalu Praskim, który naprawdę bardzo się zaangażował w ten proces i wskaźnik rekomendacji został upubliczniony od razu. Od samego początku na stronach internetowych każdy oddział podaje wartość wskaźnika rekomendacji. Kadra zarządzająca szpitalem po otrzymaniu raportu spotyka się z kadrą oddziałową, kadrą zarządzającą oddziałami, omawia ten raport, a następnie kadra zarządzająca oddziałami omawia podczas odpraw ten raport z personelem medycznym. Więc tamten proces naprawdę się dzieje i widzimy zwiększające się zwrotności już nawet w takim krótkim, kilkumiesięcznym okresie. Także to wydaje się, że to się sprawdza, przynajmniej na poziomie Szpitala Praskiego w Warszawie.
Dobrze, to porozmawiamy jeszcze w kilku słowach o barierach. Mamy pomysł na to, co możemy zrobić, jak zmienić tę naszą służbę zdrowia. No to co musimy zrobić w dalszej kolejności i gdzie będą te bariery, które będziemy musieli przeskoczyć, żeby dojść do naszego celu?
Myśląc o własnym produkcie, usłudze, czy o osiągnięciu generalnie sukcesu, na przykład w biznesie z tymi usługami, najważniejsze jest tak naprawdę, żeby to, co robimy, żeby to miało sens. Żeby to nie była sztuka dla sztuki, tylko żeby te działania, które podejmujemy, żeby naprawdę miały wartość dla odbiorców, użytkowników czy uczestników procesu, do którego nasza oferta jest skierowana. I to jest podstawowa rzecz. Trzeba zrobić wszystko, żeby się upewnić, że to, co oferujemy, ma dla odbiorcy sens. Jak tej wartości nie będzie, no to tak naprawdę gdzieś coś może sprzedamy, no bo to jak się dobrze sprzedaje, to zazwyczaj coś tam się sprzeda. Aczkolwiek sprzedać cokolwiek dla szpitali to już nie jest takie proste, To nie jest normalny, taki standardowo rozumiany rynek. No ale jakieś tam działania pewnie skutecznie zostaną poprowadzone. Ale to na pewno będą pojedyncze rzeczy, czy w jakimś krótkim terminie. Żeby osiągnąć z czymś sukces, ta nasza oferta musi mieć naprawdę dużą, dużą wartość. I na tym się skupiamy, opracowując nasze nowe produkty czy usługi. Ale niestety, w ochronie zdrowia jest jedna bardzo, bardzo specyficzna sytuacja. Rynek ochrony zdrowia nie jest taki do końca otwarty, to jest w pewnym sensie rynek regulowany. Płatnik, pomijając prywatne leczenie, czy to z ubezpieczeń, czy z prywatnych ubezpieczeń, czy po prostu płacąc za leczenie z własnej kieszeni, płatnik jest jeden, który ten rynek reguluje. I bezpośrednio na sukces naszych projektów poprawy, które oferujemy do szpitali, poza tym, że czy nasza propozycja, nasza usługa jest wartościowa, bezpośredni wpływ na osiągnięcie sukcesu, czyli osiągnięcie poprawy, ma sam system jako taki. Jeśli system nie wspiera działań zmierzających do poprawy, bo na przykład nie premiuje w żaden sposób, nie ma szpital żadnych dodatkowych pozytywnych efektów tego, że tą jakość na bieżąco poprawia, nie ma kultury poprawy jakości w Polsce, generalnie ona po prostu nie funkcjonuje, to tak naprawdę my na dużą skalę niewiele możemy zrobić. Z tego też względu angażujemy się też w różne działania, czy w przekonywanie naszych decydentów, czy współpracujemy z organizacjami pacjenckimi, żeby uświadomić decydentom i systemowi, że bez ich wsparcia, bez pewnych regulacji prawnych, bez na przykład zwiększenia finansowania dla szpitali, które osiągają dobre efekty jakościowe, trudno będzie mówić o tym, żeby w Polsce, trudno będzie oczekiwać, że w Polsce poprawa jakości na dużą skalę będzie faktycznie realizowana. Od wielu lat czekamy na ustawę o jakości w ochronie zdrowia. Ustawę, która zobowiązuje chociażby szpitale do prowadzenia rejestru zdarzeń niepożądanych. Projekt tej ustawy już był kilka lat temu upubliczniony. Dalej ustawy jak nie było, tak nie ma. I tutaj mamy gdzieś często związane ręce. To jak te usługi projektować, żeby spełnić te wszystkie wymagania, żeby osiągnąć sukces? To nie jest magia. Tak naprawdę są już od wielu lat dostępne narzędzia. To się nazywa różnie. Nie ma takiej jednej nazwy przyjętej ogólnie na świecie. Najbardziej taka ostatnio używana to jest design thinking. W Polsce tłumaczymy to zazwyczaj jako kreatywne projektowanie. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak user experience design czy usability i wiele, wiele różnych określeń. W design thinking chodzi przede wszystkim o to, żeby w pierwszym kroku poznać użytkownika czy odbiorcę, czy otoczenie, do którego naszą usługę, produkt, aplikację, cokolwiek by to nie było, kierujemy. Są bardzo konkretne narzędzia, które do tego służą. Na przykład jest taka możliwość, żeby tworzyć tak zwane persony, czyli takie jakby spersonalizowane, jednostkowi przedstawiciele naszych użytkowników czy naszych odbiorców. Tak? To może być taka persona albo uśredniona, albo skrajna. Tworzymy sobie pacjenta, który ma też jakieś imię i opisujemy, co jest dla niego ważne. Po prostu definiujemy taką jak gdyby personę naszego odbiorcy. I to jest tak naprawdę pierwszy krok, jak mamy jakiś pomysł na nową usługę, czy na nową aplikację, czy chcemy coś poprawić w tym, co w tej chwili używamy. I później jest szereg różnych, ja nie będę teraz po kolei mówił, jakie tam są narzędzia, bo tak naprawdę to jest rzeczywiście materiał na pewno na osobny podcast, a w ogóle to jest cała dziedzina nauki już w tej chwili, więc nie da się tego w kilku zdaniach. Natomiast używa się różnych narzędzi typu mapy empatii, czy modele biznesowe, mapowanie procesów, no wiele, wiele różnych narzędzi jest bardzo, bardzo dobrze zdefiniowanych i naprawdę nietrudnych do zastosowania, którego celem tak naprawdę jest jedno, że zanim wprowadzimy tą naszą usługę, nową aplikację, czy cokolwiek byśmy nie robili, żeby od samego początku tworzenia owego produktu cały czas go testować na bazie naszych potencjalnych odbiorców. Opracowujemy sobie produkt, pierwsze założenie i już sztucznie, nawet w symulowanych warunkach, zaczynamy testować, czy on spełnia oczekiwania naszych użytkowników. Jeden cykl testowy, drugi, trzeci, sztuczny, później zwiększamy skalę, jak w poprawie jakości. Tak naprawdę w poprawie jakości też poprawę w ten sam sposób prowadzimy. Robimy małe testy, później zwiększamy skalę, obserwujemy rezultaty. Tak samo tutaj. Badamy reakcje użytkowników potencjalnych, najpierw w sposób symulowany, później taki jakiś model projektu robimy, jeszcze nie w pełni funkcjonalny, znowu go testujemy, dostosowując jakby to, co robimy, do potrzeb, możliwości, oczekiwań użytkowników, co nam daje jak gdyby gwarancję tego, że to, co zrobimy, może nie gwarancję, ale uprawdopodobnia w dużym stopniu, że to, co zrobimy, będzie spełniało te oczekiwania. Bo tak to jest, jak ktoś wymyśli nowy produkt albo chce coś zmienić, myśli, że to jest jakaś super innowacja, jest do tego tak święcie przekonany, że nie będzie do niego docierało, nie będą do niego docierały jakieś uwagi, które mogą tak naprawdę pokazać, że no, z jakiegoś powodu ta nowa rzecz się na rynku nie przyjmie, tak? Czy nie będzie po prostu używana. Będzie szukał argumentów, żeby zbić to, a nie będzie dostosowywał produktów do tego, żeby iść za użytkownikiem i żeby spełniać jego oczekiwania. I cały design thinking tak naprawdę temu służy, żeby od początkowego etapu, już od samego pomysłu do momentu wdrożenia, już zrobienia tego produktu i później dalej, tak naprawdę w trakcie już życia danej usługi, aplikacji, produktu, cały czas na bieżąco sprawdzać i badać oczekiwania użytkowników. Na pewnym etapie, stosując owe modele biznesowe, które też tam powinno się w pewnym momencie przygotować i wypełnić w trakcie, jak tworzymy produkt czy usługę, żeby w te modele biznesowe wpisuje się też otoczenie. Więc nie gubimy tego elementu, który ja powiedziałem, który w ochronie zdrowia jest niezwykle istotny, że nawet często jest tak, to na naszym przykładzie widać różnych naszych projektów poprawy jakości. Mimo tego, że te projekty mają, jesteśmy przekonani o tym i personel to potwierdza, że mają bardzo dużą wartość dla personelu, dla pacjentów i dla placówek leczniczych, to ze względu na otoczenie, które no wygląda w Polsce tak, jak wygląda, niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wdrożyć, bo to otoczenie nas w tym nie wspiera, a często wręcz utrudnia niektóre bardzo, bardzo wartościowe projekty. I design thinking też uwzględnia owe otoczenie w swojej metodologii, więc to jest element, który na pewno warto... Ja zachęcam wszystkie osoby, szczególnie młode, które mają jakiś pomysł, żeby po prostu poddały ten pomysł całej metodologii. Dzięki temu mają znacznie większą szansę na osiągnięcie sukcesu, jak również na znalezienie potencjalnych inwestorów, bo cały design thinking, tak naprawdę inwestorzy bez pewnych analiz, które wynikają z kreatywnego projektowania, no jest bardzo, bardzo mała szansa, że jakiś projekt będą wspierać. Na Zachodzie to jest standard, że idąc do inwestora, czy uczestnicząc w jakimś inkubatorze przedsiębiorców, czy cokolwiek, inwestor bez analiz wynikających z kreatywnego projektowania, czy z user experience designu, to tak naprawdę nie podejmują w ogóle rozmów. W ogóle, bo po prostu sam pomysł, do którego właściciel danego pomysłu jest przekonany, to dla inwestora jest dużo, dużo za mało, żeby wyłożył często bardzo duże pieniądze na rozwój danego systemu. Ja mam takie szczęście, że moja córka jest user experience designerem, która ma własną firmę w Wielkiej Brytanii. Prowadzi też stronę i bloga takiego, to się nazywa panacea.digital. Digital to jest rozszerzenie, więc panacea.digital. Więc ja mam wsparcie na bieżąco we wszystkim, co robię i dużo inspiracji wynika z doświadczenia Marty, mojej córki. A jeszcze do tego ta firma i ona wyspecjalizowała się w projektach związanych z profilaktyką zdrowia, z poprawą jakości życia, takimi rzeczami związanymi z szeroko pojętą ochroną zdrowia.
Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, za ciekawą rozmowę i będę trzymać kciuki za to, żeby się po prostu wszystko udało, a projekty są naprawdę bardzo ciekawe.
Ja wychodzę z założenia, że zawsze jest droga, żeby otworzyć drzwi. There is always a way to open any door, tak naprawdę, i nie ma takiej opcji, tylko trzeba się często zastanowić, jakie drzwi, jak te drzwi otworzyć, żeby gdzieś tam na końcu sukces czy cel, który człowiek sobie, człowiek czy firma, czy cokolwiek cel, który sobie stawia, żeby go osiągnąć. Tylko trzeba czasu, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Dziękuję bardzo.